Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Ten temat wraca co jakiś czas, można powiedzieć, jak bumerang. Mówi się o nim cichy zabójca, czyli stres oczywiście. Myślę, że wszyscy doskonale go znamy. To chyba wszyscy jesteśmy w jakimś stopniu dotknięci tym demonem. Może dlatego często nie dostrzegamy tego stresu na przykład u swoich nastoletnich dzieci. Dziś spróbujemy się z tym zmierzyć. Jako że pojawiły się takie niepokojące badania, otóż blisko 60% ankietowanych przez TEP Research uczniów szkół średnich deklaruje, że odczuwa stres niemal codziennie. A co najbardziej stresuje nasze nastoletnie pociechy? Oczywiście szkoła. Blisko 70% badanych wskazuje na sprawdziany i nadmiar materiału jako główną przyczynę napięcia. Ponad 30% odczuwa stres związany z relacjami rówieśniczymi. Ponad 40% z powodu wyglądu i samooceny. No niestety młodzież rzadko zgłasza swoje problemy dorosłym, bo czuje się niezrozumiana, obawia się reakcji albo po prostu nie chce nikogo martwić. To ważny sygnał dla nas, dorosłych. I o tym będziemy dziś rozmawiać z naszymi gośćmi. W studiu psycholog, psychoterapeutka z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I piszący wiersze. Nauczyciel fizyki z trzeciego liceum w Białymstoku, Tomasz Białkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dodam, że uhonorowany ostatnio przez prezydenta miasta prestiżowym tytułem Nauczyciel Mądry Sercem. To naprawdę ważny temat, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Powtórzę to raz jeszcze. Blisko 60% ankietowanych uczniów szkół średnich deklaruje, że odczuwa stres niemal codziennie. No niestety my, równie zestresowani dorośli, nawet tego nie dostrzegamy. A jeśli już dotrą do nas jakieś sygnały, to często myślimy sobie, no jaki stres? Jakie oni mogą mieć problemy, ci młodzi ludzie w porównaniu do naszych? A jednak mają, odczuwają ten permanentny stres. Państwo to dostrzegacie w swojej pracy? Pan na przykład w szkole?
To bardzo szeroki temat, czy dostrzegam. Na pewno tak, ale każda jednostka jest inna. Stając naprzeciw 30-osobowej klasy, dostrzegam osoby, które, jak pani wspomniała o sprawdzianach, które podchodzą do sprawdzianów na luzie, mówiąc z uśmiechem, a niektóre osoby podchodzą do tego jak na wojnę o własne życie. Także czasem potwierdzam, tak, czasem widzę stres u niektórych, ale nie u wszystkich.
Zastanawiam się z tym podchodzeniem na luzie, a może oni tylko udają, że podchodzą na luzie?
Nie wiem, czy to się da tak do końca udawać, a może tak jest, że temperament jest wrodzony, zakodowany genetycznie, względnie stały przez całe życie. I może temperamentalnie mamy większy luz, a może mamy większe napięcie, spięcie, jesteśmy bardziej, mniej wrażliwi. Faktycznie można się jakoś badać, testować i zobaczyć, jak my mamy na co dzień. I nie tylko w sytuacjach szkolnych, ale też w sytuacjach życiowych. A czy można udawać wyluzowanie? Myślę, że można się relaksować, wentylować albo w jakikolwiek sposób pracować nad sobą, żeby stres odczuwalny był jak najmniejszy, bo nie ma czegoś takiego jak bezstresowe życie.
I to chyba nie jest zdrowe,
prawda? Nie ma bezstresowej
szkoły,
ale też nie ma bezstresowego miejsca pracy. Stres odczuwamy codziennie, natomiast raczej to rozbija się o pytanie, jak my jesteśmy w stanie sobie z nim radzić, bo nie ma czegoś takiego jak odporność na stres. My nie jesteśmy odporni. Jest poziom reagowania na stres, więc to wyluzowanie może być po prostu dość wysokim poziomem reagowania na sytuacje stresujące codzienne.
My dorośli sobie nie radzimy z tym stresem, o tym też w tych programach często rozmawialiśmy. No więc jak możemy jeszcze dostrzec ten stres albo w ogóle pomóc swoim zestresowanym dzieciom? Pytanie, czy my dorośli nie dostrzegamy tego stresu u swoich nastoletnich dzieci na przykład? Czy nie chcemy dostrzegać?
Myślę, że my dorośli możemy bagatelizować i to jest to, co pani redaktor powiedziała na początku, że często dorośli, tak jak ja pracuję z rodzicami, nastolatkami i też z osobami, które zgłaszają się po pomoc w swoich własnych kryzysach, nie tylko rodzicielskich, to dosyć często dorośli mają takie postrzeganie, ale w ogóle o co chodzi? Jakie masz stresy? Dziecko, pójdziesz do pracy, założysz rodzinę, dopiero
zobaczysz,
będziesz wiedział,
jak ci życie dokopie. Tak? Tak?
Więc myślę, że my bagatelizujemy dorośli, że na przykład to, co jest, to, co wyszło w badaniach i to, co jest na przykład lękiem przed oceną publiczną, przed oceną rówieśników, lękiem przed relacjami, jest zupełnie naturalnym, rozwojowym lękiem i to, co się z nim robi, to po prostu trzeba go przetrwać, a jeżeli chodzi o oceny, sprawdziany, czyli to, co wyszło najwyżej w badaniach, też nie uciekniemy od tego, że będąc oceniani, zawsze będziemy się narażać na jakiś poziom, możemy to nazwać stresu, możemy to nazwać napięcia, ale też takiego dyskomfortu psychicznego. I to jest jedno z zadań rozwojowych młodego człowieka, trochę nauczyć się żyć w lekkim dyskomforcie.
Ale oczywiście niedobrze, jak tego stresu jest za dużo. Czy w szkole w ogóle jest takie miejsce, żeby dostrzec ten nadmiarowy stres u uczniów? No, nie chcę odbierać empatii nauczycielom, ale nie każdy nauczyciel jest tak bardzo empatyczny, bo on też jest rozliczany z ocen, ze sprawdzianów, z wyników. Nie każdy jest mądry sercem. Czy pan jako nauczyciel mądry sercem dostrzega takie problemy właśnie tych nastoletnich zestresowanych?
Oj, to jest bardzo trudne, jak wspomniałem. Liczebność klasy to często przekracza 30 osób, gdy stajemy naprzeciw nich stosunkowo rzadko. Ja mam w tym momencie około 350 uczniów, więc jak ich poznaję, to jest proces. Nigdy po pierwszej godzinie, nigdy po miesiącu. W zasadzie człowiek przez cały rok uczy się imion, a co dopiero poznać ich całe to wszystko. Także to jest bardzo trudne zadanie i długotrwałe. Jednak możemy to zauważyć, możemy zobaczyć reakcję współuczniów, osoby, które są w pobliżu. Bardzo dużym wskaźnikiem jest reakcja właśnie na wystąpienie publiczne i ocenę czy nauczyciela, czy rówieśniczą. Także to się dostrzega wówczas, czy wobec danego ucznia są stawiane duże oczekiwania przez rówieśników, przez rodzinę.
I pan jest w stanie to dostrzec na swoich lekcjach fizyki?
Nie powiem, że u wszystkich, ale mogę to czasem wyłapać. O tak bym nazwał. W zasadzie wyłapywanie jest jednostkowe. Jeżeli jesteśmy na tych lekcjach często, widzimy się często, przynajmniej 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, to jest to możliwe nawet w ciągu jednego semestru dostrzec coś takiego, że coś się dzieje.
No i jak pan wyłapie to, co pan robi?
Zawsze staram się rozmawiać z uczniami, że tak powiem, robić takie podkopy, żeby dowiedzieć, co się dzieje wokół nich.
Podchody takie.
Tak, podchody, przepraszam. Rozmawiam też z wychowawcą, czasem z psychologiem. Takie rzeczy się widzi. Bardzo często zdarzało mi się, szczególnie w tym roku nie jestem wychowawcą, ale jak byłem wychowawcą, to zdarzały się, znaczy nawet często zdarzały się telefony od rodziców, którzy jakby potwierdzali to, co można było zobaczyć na 7 rzut oka, że tak powiem.
Ale czuł pan zrozumienie u rodziców? Oni rzeczywiście podejmowali temat, czy chcieli uciec od problemu?
To nie ma tak jednoznacznej odpowiedzi. Są osoby, które oskarżają, że tak powiem, cały świat o to, że jak jest coś nie tak, to jest wina całego świata.
Szkoły najczęściej?
Oczywiście tak. A są też sytuacje, w których rodzic oczekuje pomocy i wręcz wyciąga rękę do prosząc o wsparcie nauczyciela, psychologa w szkole. Także jest. Wszystko zależy od tej interakcji. Młodzież często przychodząc nie jest w stanie z nami rozmawiać. Dosyć dużo zajmuje im przełamanie lodów względem rówieśników, nauczycieli, szczególnie nauczycieli, bo to jest, jesteśmy jakby po tej drugiej stronie. Także to jest, mówię, to jest proces. I mówię, ile jest jednostek, tyle sposób rozwiązania tego wszystkiego.
Ale szkoda, że takie postępowanie jak pańskie nie jest w szkole standardem. To byłoby wspaniale. A powiedzmy zatem, jakie czasami zaskakujące objawy, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne u tych nastolatków, o nich rozmawiamy, mogą świadczyć o takim przewlekłym stresie, na co powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę. Nie mówimy o tym takim, jak to pani psycholog powiedziała, rozwojowym.
Myślę, że można sobie zobaczyć, na ile nasze dziecko czy nastolatek realizuje inne zadania poza szkołą. I zdarza się, że w wyniku permanentnego stresu dzieci na przykład rezygnują ze swoich zajęć, zainteresowań. Ja nie mówię o zajęciach pozalekcyjnych, które przygotowują do egzaminów i są przedmiotowe, ale rezygnują z tego, co robili wieczorem. Przestają rysować, przestają wychodzić na podwórko, im mniejsze dzieci, a im starsze dzieci, przestają uprawiać swoje aktywności, które były przygotowane nieprzyjemne, przestają na przykład spotykać się ze znajomymi, niektórymi, więcej być może siedzą w internecie, w telefonie, chociaż to nie jest zasada akurat permanentnego stresu. Natomiast to, co na pewno powinno nas zaalarmować, to jest zachowanie inne niż zwykle. I czasem to jest tak, że możemy powiedzieć, no nie poznaję swojego dziecka. Niestety dorośli kładą to na karb. A, to jest taki wiek nastoletni, częściej się zamyka w pokoju, to jest taka norma rozwojowa.
Albo więcej ma nauki, bo jest w szkole średniej na przykład, tak? Też tak się czasami tłumaczy.
I bądźmy czujni na to, że im więcej presji, ale też i oczekiwań, bo to nie musi być presja tylko i wyłącznie, nie wiem, rodziców, otoczenia, szkoły, rówieśników, swoja własna, ale im więcej wymagań, no na przykład przejście ze szkoły podstawowej do szkoły średniej. Im więcej nauki, tym bardziej trzeba dbać o to, co na co dzień przynosi przyjemność, co jest regulujące, relaksacyjne. To jest na przykład sytuacja, kiedy w pewnym wieku nastolatek może odmówić wyjścia na spacer z rodzicami, ale możemy jakoś go poprosić, możemy go jakoś zmotywować, żeby wyszedł na spacer z psem. Albo żeby poszedł sam i się przeszedł dookoła bloku, żeby chociaż trochę wyjść na zewnątrz, zaczerpnąć świeżego powietrza. Natomiast jeżeli on już tego odmawia, jeżeli odmawia aktywności wspólnych, jeżeli odmawia swoich przyjemności, jeżeli zaczyna mówić, że a po co to robić, bo to w ogóle jest wszystko bez sensu, to myślę, że to można już nie traktować jako rozwojowe i zacząć obserwować swoje dziecko. Natomiast, żeby też obserwować swoje dziecko, to trzeba też dużo ćwiczyć uważności swojej własnej rodzicielskiej, a to wcale nie jest takie łatwe.
No musimy też oczywiście powiedzieć koniecznie o tym, jak taki przewlekły stres wpływa na tego młodego człowieka.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
A co dokładnie dzieje się w mózgu i ciele takiego młodego człowieka, kiedy stres właśnie staje się chroniczny? Jak to wpływa na jego codzienne funkcjonowanie, na naukę, koncentrację, relacje? Pani psycholog powiedziała, że on już odchodzi od tych swoich wcześniejszych aktywności, zainteresowań na przykład, ale co się dzieje z jego mózgiem, z jego ciałem, co się dzieje ze snem? Powiedzmy o tym.
To, co się dzieje w sytuacji stresu, to jest wydzielanie się kortyzolu. Kortyzol powszechnie jest uważany za hormon stresu. Jest to substancja, która zalewa nasze ciało i faktycznie powoduje na przykład zablokowanie poznawcze, zawężenie poznawcze, co oznacza, że nasze funkcje poznawcze takie jak pamięć, koncentracja, uwaga, przerzutność uwagi, ale też i logiczne myślenie ulegają osłabieniu. One nie ulegają wyłączeniu całkowitemu, natomiast to można faktycznie zauważyć nawet u dorosłych, że im bardziej się stresujemy, tym bardziej zapominamy podstawowych rzeczy, wiadomości i idziemy na jakiś egzamin, a potem wychodzimy za drzwi i już za drzwiami egzaminu pamiętamy, a w środku jak byliśmy, nie byliśmy w stanie tego sobie przypomnieć. I to jest właśnie kortyzol. Dodatkowo jeszcze kortyzol dosyć niekorzystnie wpływa też w ogóle na funkcję organizmu, czy na podwyższanie ciśnienia, czy na, co za tym mogą już iść. To nie jest prosta droga, ale mogą jednak iść problemy, czy jakieś kardiologiczne w przyszłości, permanentny stres, nawet jeżeli on jest delikatny, teoretycznie niewyczuwalny, ale jest ciągły, kilkumiesięczny, kilkuletni, może znacznie też obniżyć odporność organizmu. I proszę zauważyć, że nawet my dorośli również tak mamy, nie tylko nastolatki. Wystarczy trochę więcej niewyspania, trochę więcej stresu i przeładowania obowiązkami, a natychmiast się zaczynamy przeziębiać, bo nam zwykła odporność spada. Mamy problemy ze snem, jak najbardziej, idące w obie strony. Albo w nadmierną senność i to są dzieci i nastolatki, które przychodzą ze szkoły i muszą odespać. I czasem to jest słuszne. I czasem warto pozwolić na tą godzinną drzemkę. Bardzo często nastolatki, które są neuroatypowe, tak naprawdę potrzebują odbodźcowania się po całym dniu spędzonym w szkole, w hałasie, w światłach, w ruchu, w przemieszczaniu się korytarzami szkolnymi z klasy do klasy. Potrzebują słuchawek, jakiejś muzyki, zaciemnionego pokoju i ciszy.
Ale krótka drzemka, godzinna, półgodzinna, nie przesypianie całego popołudnia, bo to już...
Tak, i wtedy, kiedy to jest przesypianie takie, że nastolatek przychodzi, przesypia, potem budzi się o 20 i w zasadzie przebiera się, idzie dalej spać, no to to już jest niepokojące, bo to nie jest naturalne, jak też kłopoty ze snem idące w bezsenność albo częste wybudzanie się w nocy. Mogą też pójść w permanentny stres, będzie nam też wpływał na sposób, w jaki my się odżywiamy i to jest to, co wychodzi też i w
badaniach.
Albo
zajadamy, albo nie jemy.
Ale też nie czujemy smaku. że jemy, ale to jest to, co ludzie mówią, nie tylko nastolatki, że w zasadzie to nie jest takie, no jem, ale to w zasadzie nie jest takie smaczne jak kiedyś. Więc trochę, nie tylko nasze funkcje poznawcze, ale w ogóle nasze zmysły są trochę przytępione. Więc to jest coś, co też możemy zauważyć u siebie. Na ile mi odczuwanie przyjemności, które miałam wcześniej, jest dokładnie takie same albo podobne, a na ile one się strasznie mocno obniżyło. Na ile ja śpię, na ile jem, na ile w ogóle mam energię do tego, żeby wstać z łóżka, a gdzie dochodzimy do sytuacji, kiedy czasem jest w ogóle ciężko wstać i wziąć prysznic i pójść do tej szkoły.
No i to już są objawy, które łatwo dostrzec. Rodzice mogą to dostrzec, ale często tłumaczą, no ale on jest przeciążony, bo teraz poszedł do szkoły średniej, tam więcej zadają, więcej wymagają, a nauczyciele czasami sygnalizują to tak, słyszałam to bardzo często, no on się jakoś opuścił w nauce. A to może coś więcej się za tym kryć, opuszczeniem w nauce.
Tak, zgadza się. Dostrzega się sytuacje takie, w której uczeń z dnia na dzień zmienia swoją postawę. A później po jakimś czasie, miesiącu, dwóch, pół roku, dowiaduje się, że coś się dzieje. Na przykład nie wiem, czy sytuacja rodzinna się zmieniła, czy też później okazuje się, że pojawia się problem z depresją w przypadku ucznia. Także są takie sygnały, tak, które dla nas nie zawsze są jednoznaczne. Tak jak tutaj wspominałyście, uczeń opuścił się w nauce albo jakoś się ostatnio dziwnie zachowuje. Także są takie sygnały, które można wyłapać. Nie zawsze my nauczyciele to potrafimy zrobić. Tak jak powiedziałem przy tym, że my jesteśmy, prowadzimy lekcje z
tak,
dużą
ale warto jednak, żeby dwie strony tutaj były trochę bardziej empatyczne. Badania, na które się powoływałam, mówią też o tym, jak młodzi ludzie próbują sobie radzić z tym stresem i najczęściej wskazywaną strategią jest słuchanie muzyki. Popularne są też gry komputerowe, oglądanie seriali, ale niepokojącą strategią, na co zwracają uwagę specjaliści, nie wiem, czy państwo się też z tym zgodzicie, jest czekanie, aż przejdzie. Nastolatek po prostu leży i czeka, aż przejdzie. To zjawisko ma nawet swoją nazwę, a że to taki ogólnoświatowy trend, to nazwa jest angielska, bedrooting, czyli po prostu gnicie w łóżku. Polega to na spędzaniu większości dnia w łóżku, często z telefonem, jedzeniem jako forma odpoczynku, odreagowania, napięcia. Zatrzymajmy się przy tym gniciu może. Czy to może przynieść ulgę, złagodzić problemy? Czy to naprawdę jest tak niepokojące, jak sugerują tu eksperci?
Na pewno ulgę przynosi sen i sen jest jednym z najlepszych depresantów wraz z ruchem na świeżym powietrzu, do czego wszystkich zachęcam.
To zawsze.
Natomiast tak. Jeżeli łóżko kojarzy nam się ze snem, czyli nastolatkowi kojarzy się ze snem i wypoczynkiem, super.
Nie, tu gnicie, tak tu chodzi o takie gnicie.
Natomiast jeżeli w tym łóżku odbywa się już reszta życia, czyli i życia społecznego, i socjalnego, które odbywa się na przykład w przestrzeni wirtualnej, jeżeli tam się odbywa i nauka, i jedzenie, i żeby porozmawiać z nastolatkiem, to trzeba pójść do niego do pokoju, czyli faktycznie ten nastolatek zalega w łóżku, to też jest jakoś niepokojące i my zawsze jako specjaliści zalecamy rodzicom na przykład konsultację psychiatryczną takiego nastolatka, bo to może już być ten moment, kiedy nie tylko i wyłącznie rozmowa, ale być może jakaś farmakoterapia. Nie bójmy się chodzić do psychiatry. Są nawet takie hasła kampanijne, reklamowe. Nie bójmy się psychiatrów, nie bójmy się pomocy. Więc ja z punktu widzenia psychologa i psychoterapeuty, tak, widzę taki trend. Jest to trudne.
Ale to co drugi nastolatek chyba musiałby pójść, bo to jest dość powszechne zjawisko.
Myślę, że my
potrzebne.
Też rodzice trochę pozwalamy na to, bo kładziemy na karp nastolatkowego normy rozwojowej, że nastolatek spędza czas w pokoju. Dobrze, to jest jego azyl, może tam zamknąć drzwi, rodzice mają zapukać, żeby wejść, jak najbardziej. Natomiast pamiętajmy o tym, że posiłki można jeść w kuchni, czy w salonie, czy gdziekolwiek mamy stół i można jednak jakoś zmotywować tego nastolatka.
Czyli wyciągnąć.
I wyciągnąć go z tego pokoju na wspólny posiłek, na ten spacer z psem, na wyniesienie śmieci. Natomiast to jest też już rola rodziców, bo nastolatek sam z siebie może być tak, że on nie zejdzie na kolację. Ale zawołany, nawet trochę można zawarunkować. No nie jemy w pokoju, nie jemy w łóżku, jemy przy stole wszyscy razem albo jemy w salonie. To może być też pomocne.
No i przechodzimy płynnie do bardzo ważnej rzeczy. Co jeszcze można zrobić?
Akademia Życia.
Tak jak wspomniałam, młodzi ludzie rzadko, a nawet bardzo rzadko rozmawiają o swoich problemach z dorosłymi, bo jak mówią ankieterom, czują się niezrozumiani, obawiają się reakcji albo po prostu nie chcą nikogo martwić. No i widząc, że na przykład my dorośli też mamy wiele stresów i też sobie z nimi nie radzimy. Co zatem jeszcze robić? Poza tym, że wyciągać jednak tego nastolatka z pokoju i z łóżka, żeby on tam leżąc na tym łóżku nie przeczekiwał i nie robił wszystkiego. Jadł, uczył się, słuchał muzyki, oglądał seriale i tak dalej.
Ja bym wyłuskała trzy najważniejsze czynniki. Pierwsza to jest presja na osiągnięcia, czyli może to jest tak, że my dorośli moglibyśmy trochę odpuścić tym nastolatkom osiągnięć, dobrych ocen, być może czerwonych pasków i wszystkiego, czego oczekujemy od młodych ludzi, a nie bardzo tak naprawdę oczekiwaliśmy od samych siebie, jak byliśmy w ich wieku.
Ale to świat od nich też tego oczekuje, bo żeby się dostać do dobrej szkoły średniej albo na studia, trzeba jednak te oceny dobre mieć, świadectwo mieć, dobre egzaminy dobrze zdać, maturę dobrze zdać.
Natomiast możemy, tak, z tym się jak najbardziej zgadzam, bo mamy taki system, że się liczą punkty, procenty, oceny, ale możemy też się zastanowić, czy tak naprawdę praca zawodowa, sukces, który chcemy osiągnąć w życiu, musi być okupiony tak dużym stresem bycia w prestiżowej szkole, na prestiżowej uczelni.
Czy musi być 6-0 koniecznie, no
i
nie?
Czy tak naprawdę jakoś tego nastolatka możliwości intelektualne, poznawcze, emocjonalne są na to gotowe. Bo jest rzesza dzieci, które świetnie się odnajdują w średniej 6-0. One lubią to i fantastycznie naprawdę sobie radzą.
Ale ja nie wierzę w to 6-0. Pani psycholog, bo jak można być świetnym ze wszystkiego? Z WF-u, z fizyki, z matematyki, z historii, z geografii, czyli jestem świetnym humanistą, umysłem ścisłym i jeszcze jestem świetnym sportowcem. Ilu jest takich ludzi?
Myślę, że pewnie ktoś tam się znajdzie.
Ktoś, ale
myślę,
nie to, że pół to nie klasy ma 6-0. No
ale ta, na pewno ja bym nie traktowała tego jako norma. Czyli pierwsza to jest taka presja na osiągnięcia, żebyśmy sobie jako dorośli i rodzice pomyśleli, czego byśmy chcieli. Czy chcemy mieć dziecko, które ma 6-0, czy i nie wiem, konkursy, olimpiady, osiągnięcia i wszystko, co byśmy chcieli, świetną karierę zawodową, czy chcemy mieć dziecko zdrowe psychicznie. A może jest tak, że tego nie da się czasem połączyć. Druga rzecz to są wirtualne świat, media, social media i to, co one też kreują, co niekorzystnie wpływa na poczucie własnej wartości, na to, jak młodzi ludzie, czyli te nasze pokolenie płatków, śniegów, zetki, jakkolwiek byśmy je nazwali, jakie oni mają oczekiwania wobec samych siebie. I to, co też badania pokazują, różne raporty, to mówią o tym, że młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy, a wchodzący też na studia, mają dość duże oczekiwania co do szybkości osiągnięcia sukcesu zawodowego, którego my nie mieliśmy, bo my, czyli nasze pokolenia, ja jestem osobiście pokoleniem X, które mówi o tym, że żeby mieć odnieść sukces, to trzeba trochę poczekać. Czyli na początku trzeba robić czasem nudne zadania, czasem takie mało ambitne, czasem takie, gdzie nie podpiszemy się pod czymś, ale to robimy na rzecz kogoś i dla nas to była norma. W tej chwili młodzi ludzie i być może to otoczenie ich rodziców oczekuje, że sukces będzie spektakularny, bardzo szybki i to będzie okupione dużym stresem. I trzecia rzecz, pamiętajmy, że to jest też trochę jednak pokolenie post-covidowych konsekwencji, czyli dwuletniego, dwuipółletniego, odizolowania się od świata rzeczywistego. I to są ludzie, którzy potrafią być może świetnie się uczyć, osiągać super wyniki w nauce, natomiast mogą też mieć trudność. Jest rzesza badań, które mówią o tym, że to są ludzie, którzy mają trudność z nawiązywaniem kontaktów i utrzymywaniem w realu, czyli w świecie realnym, utrzymywaniem bliskich relacji. A tak naprawdę to, co nas buduje w życiu, to nie są nasze osiągnięcia, tylko to są to, na ile my potrafimy nawiązać relacje z drugim człowiekiem.
No i co z tą szkołą zrobić? Bo tak jak wspomniałam, głównym źródłem stresu wśród młodzieży jest szkoła. Sprawdziany, klasówki, największe natężenie stresu wiąże się z zakończeniem semestru, roku szkolnego, no bo oceny, potem trzeba ratować średnią, oczywiście egzaminy. No to powinno nam dojść do myślenia, no nie możemy tą ocenozą i testozą ciągle tych ludzi młodych dobijać, że tak powiem.
Ale najpierw opowiem pewną historię o młodym chłopcu, który uczył się fizyki bardzo dobrze, zdał świetnie maturę, ale jak uczył się jej, to często musiałam postawić ocenę niedostateczną, bo nie odrabiał prac domowych. Na pytanie, dlaczego nie odrabiał, on mówił, że on to umie. Więc po co będzie ją odrabiał? I tak mówię. I też to była osoba, której musiałem się naprodukować, żeby jej postawić bardzo dobrą ocenę, ponieważ na nią zasługiwał, a przez to takie śmieszne, że mu się nie chciało, to obniżało mu tą tak zwaną średnią. Ale pokazał mi, że można mieć zainteresowania, można mieć pasję, czyli on odpuszczał przedmioty, które czyli te oczekiwania często nas dorosłych są tak duże, że oni się w tym wszystkim gubią. A on miał tak pięknie poustawiane. Lubi fizykę, lubi robotykę, lubi informatykę i to było dla niego najważniejsze. I w jego przypadku nie widziałam oznak stresu. Natomiast jak my dorośli chcemy, że tak powiem, zmusić ich do tego, żeby osiągali jak najwyższe cele od początku, jednocześnie nie ucząc ich przyjmowania porażek, bo z porażką też sobie trzeba poradzić w życiu, to niestety zaczynają się w pewnym momencie gubić. I tu ta nasza ocenoza wcale nie musi być zabójcza dla nich. Ocena ma być informacją zwrotną. Czy to w postaci pisemnej, czy to w postaci cyferki. Jeżeli ja dostałem 3, to ja po prostu panowałem to na 3 i dla mnie to jest wystarczająca informacja.
No tylko jeszcze trzeba trafić na empatycznego nauczyciela. Bardzo Państwu dziękuję. Psycholog, psychoterapeuta z Białostockiego Centrum Pomocy Dzieciom
Anna Czerniakiewicz
i mądry sercem nauczyciel fizyki z trzeciego liceum w Białymstoku Tomasz Białkowski byli naszymi gośćmi. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego weekendu, pełnego refleksji wszystkim życzę. Kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Iza Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.